Wizerunek powstaje w sposób naturalny. On nie jest namalowany, on nie jest wytarty, nie jest wypalony w żaden sposób, tylko jest ta struktura fizyko-chemiczna włókien zmieniona. No jak ten wizerunek mógł powstać? No to jest właśnie dobre pytanie.
Czałun jest negatywem fotograficznym. Fotografia została odkryta w XIX wieku. Oprócz tego posiada trzeci wymiar, a więc jak do tej pory nie wiadomo dzisiejszymi technikami, jak nanieść taki obraz na płótno. Kolejny dowód, dlatego bardzo do mnie przemawiają te dowody naukowe.
Kim jest człowiek z Czałunu?
Ślady na Czałunie zgadzają się z przekazem ewangelicznym z czterech Ewangelii do Enty Potęgi. Nauka daje nam możliwości potwierdzania tego faktu, bo prawdziwa wiara prowadzi do nauki, prawdziwa nauka prowadzi do wiary.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Przemówienie papieża Jana Pawła II w niedzielę 24 maja 1998 roku w katedrze w Turynie. Czałun jest wyzwaniem dla rozumu. Od każdego człowieka, a zwłaszcza od uczonego, wymaga przede wszystkim wysiłku, który pozwoli mu przyjąć z pokorą głębokie przesłanie, przemawiające do jego umysłu i dotykające jego życia. Nie jest to materia wiary. Kościół zatem nie posiada właściwej kompetencji, by wypowiadać się w tych sprawach. Dlatego powierza uczonym zadanie prowadzenia dalszych badań, mających na celu znalezienie odpowiedzi na pytania związane z Czałunem, w który wedle tradycji miało być owinięte ciało naszego Odkupiciela po zdjęciu z krzyża.
Kim jest człowiek z Czałunu? Czy ciało człowieka, które widać na płótnie turyńskim, należy do Jezusa z Nazaretu? Zadajemy sobie te pytania od 120 lat. 28 maja 1898 roku Secondo Pia po raz pierwszy sfotografował Czałun turyński. Okazało się, że odbity obraz przedstawia człowieka zmarłego na skutek ukrzyżowania i jest fotograficznym negatywem. To zapoczątkowało obszerne badania naukowe, które trwają do dziś. Nikt nie wie, w jaki sposób Czałun powstał, jednak odkryte na nim szczegóły z niezwykłą dokładnością pokrywają się z ewangelicznym opisem męki Chrystusa. Mimo zaawansowanej techniki XXI wieku nie udaje się go odtworzyć. Czałun zachowuje się jak klisza fotograficzna. Posiada cechy trójwymiarowości. Nie został ani namalowany, ani wypalony, czy odciśnięty. Płótno o około 436 cm długości i 110 cm szerokości waży około kilograma. Od 1578 roku przechowywane jest w Turynie. Król Humbert II z dynastii sabałckiej, która do czasu jego śmierci była w posiadaniu Czałunu, zapisał go w testamencie następcom świętego Piotra. Stało się to w roku 1983. Pierwszym papieżem, któremu przypadł w udziale ten podarunek, był Jan Paweł II.
Jan Paweł II. Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że Czałun to zwierciadło Ewangelii. Refleksja nad Czałunem każe bowiem uświadomić sobie, że widniejący na nim wizerunek jest tak ściśle związany z tym, co Ewangelie opowiadają o męce i śmierci Jezusa, że każdy wrażliwy człowiek, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu. Ukazuje on Jezusa w chwili największej bezsilności i przypomina nam, że w unicestwieniu śmierci kryje się zbawienie całego świata. Czałun staje się w ten sposób zachętą, by przeżywać każde doświadczenie, w tym także doświadczenie cierpienia i skrajnej bezsilności, z wiarą w to, że miłosierna miłość Boga zwycięża wszelkie ubóstwo, wszelkie ograniczenia, wszelką pokusę rozpaczy.
Ani Nowy Testament, ani inne współczesne źródła nie przekazują żadnego opisu wyglądu Jezusa z Nazaretu. Ewangeliści zanotowali jednak, w jaki sposób umarł, opisali jego mękę i pochówek. Czy Czałun turyński jest relikwią, która stanowi dowód zmartwychwstania Boga człowieka? Kościół jak dotąd nie wypowiedział się o jego prawdziwości, ale co kilka lat udostępnia go wiernym i naukowcom.
Rozważanie papieża Benedykta XVI w niedzielę 2 maja 2010 roku w katedrze w Turynie. To jest tajemnica Wielkiej Soboty. Właśnie stamtąd, z mroku śmierci Syna Bożego, wydobyło się światło nowej nadziei. światło zmartwychwstania. Wydaje mi się, że patrząc na to święte płótno, oczami wiary możemy dostrzec coś z tego światła. Całun był bowiem zanurzony w tej głębokiej ciemności, która była zarazem pełna światła. Myślę, że skoro dziesiątki tysięcy osób przychodzi, by mu oddać cześć, nie licząc tych, którzy kontemplują go za pośrednictwem obrazów, to dzieje się tak dlatego, że widzą oni w nim nie tylko ciemność, lecz także światło. Widzą, owszem, śmierć Jezusa, ale dostrzegają też Jego zmartwychwstanie. W łonie śmierci pulsuje teraz życie, gdyż mieszka w nim miłość. Taka jest moc całunu.
Kolejne odsłonięcie całunu w Turynie nastąpi 10 sierpnia 2018 roku. Czuwanie przy tej niezwykłej relikwii poprzedzi narodową pielgrzymkę młodych Włochów do Rzymu przed organizowanym synodem biskupów na temat młodzież, wiara i rozeznawanie powołania, które odbędzie się w Rzymie w dniach 3-28 października z udziałem biskupów z całego świata. Do wspólnej modlitwy gospodarze zapraszają także Polaków. Nie będzie to wystawienie takie jak w roku jubileuszowym, ale możliwość adoracji odsłoniętego całunu z bardzo bliska, wyjaśnia ksiądz Luca Ramello, duszpasterz młodzieży archidiecezji Turynu. Szczegóły dotyczące wystawienia całunu można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Syndonologicznego Całun Info, które jest filią założonego w 1950 roku w Turynie Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego. Centrum zajmuje się badaniami nad całunem turyńskim. Powstało w Krakowie w 2017 roku. W piątą rocznicę otwarcia wystawi Kim jest człowiek z całunu, mieszczącej się w sanktuarium świętego Jana Pawła II.
Całun, według tego, co zdecydowana większość naukowców popiera, owinął właśnie ciało Chrystusa i ten obraz, który na nim mamy, to ciało, ten obraz, który powstał na całunie, prawdopodobnie powstał w wyniku zmartwychwstania. Ojciec Mariusz Kiełbasa, Legionista Chrystusa, delegat Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego z Turynu i przez to właśnie dyrektor Polskiego Centrum Syndonologicznego w Krakowie.
Dużo osób podważa wiarygodność całunu.
Zgadza się i wcale się nie dziwię, dlatego że nawet Jan Paweł II bardzo wyraźnie powiedział, że nie jest kompetencją Kościoła sprawdzać, czy całun jest autentyczny, czy nie. Całun praktycznie do końca XIX wieku był bezspornie uważany za relikwię, był czczony w ten sposób i nikt się nie zastanawiał, czy to w ogóle jest coś naukowego, czy nie. I wydaje mi się, że to nie jest rola Kościoła, idąc za Janem Pawłem II, mówić, czy to jest autentyczne, czy nie. Ale niezależnie, czy jest autentyczny, czy nie, całun mimo wszystko jest odzwierciedleniem Ewangelii. I nawet gdyby to była doskonała podróbka ze średniowiecza, to i tak spełnia swoje zadanie. Dlatego, że to, co najważniejsze, najpiękniejsze w całunie, to właśnie to, że pokazuje nam niezgłębioną miłość Pana Boga w Jezusie Chrystusie, który wycierpiał za nasze grzechy. I wydaje mi się, że właśnie tu jest problem z tą autentycznością, że mimo iż zdecydowana większość naukowców jest tego zdania, że to jest autentyczne płótno, to wiele osób nie chce zaakceptować tego faktu, ponieważ to by pociągało za sobą konsekwencje też zmiany życia. Bo jeśli Chrystus był, żył, zostawił nam to płótno, no to by też trzeba było żyć trochę pewnie inaczej, zgodnie z wymogami moralności.
Znajdujemy się na wystawie Kim jest człowiek z całunu, która jest w centrum Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Totustus. Ja nazywam się Paweł Woźniak, jestem tutaj przewodnikiem, natomiast z wykształcenia jestem historykiem. No na pewno na podstawie wizerunku możemy stwierdzić wprost, no był to mężczyzna dobrze zbudowany, mężczyzna o silnie semickich rysach twarzy, co wskazuje też na to, że właśnie mógł być to z pochodzenia Żyd. Na całunie oprócz wizerunku mamy też plamy krwi i ta krew, jak zbadano grupę, okazuje się, że jest to krew o grupie AB. Ze względu na poziom zniszczenia już tych plam krwi, no nie możemy w tym momencie określić, czy to jest RH plus czy RH minus, ale w każdym razie jest to grupa AB. I ważnym jest tutaj do podkreślenia, iż najwięcej osób w populacji całego świata, którzy no nawet dzisiaj posiadają właśnie taką grupę krwi, to są właśnie z pochodzenia Żydzi, bo aż 18%. I tak jak wspomniałem, no był to człowiek dobrze zbudowany. Wiemy, że Chrystus odziedziczył po swoim ojcu fach cieśli, czyli prawda, zajmował się ciężką pracą fizyczną, wykonywaniem konstrukcji drewnianych, nabierał też tężyzny fizycznej. To również się nam tutaj zgadza z tym, co możemy powiedzieć na podstawie Ewangelii. No i tak samo rany, które widzimy na ciele tego człowieka, po biczowaniu. Te obrażenia związane z drogą krzyżową również są widoczne na ciele. Wreszcie rany po przybiciu do krzyża, rany po gwoździach, no i rany na prawym boku po uderzeniu zadanym włócznią.
Z Ewangelii według świętego Marka. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze, uplutłszy wieniec ściernia, włożyli mu na głowę. Przy tym bili go trzciną po głowie i pluli na niego.
Oryginalny całun jako taki znajduje się tylko w Turynie i on nie jest przewożony w żadne inne miejsce na świecie, nie jest nigdzie indziej poza Turynem eksponowany, nie prezentuje się go na co dzień, natomiast w wielu, wielu miejscach na świecie prezentuje się kopię całunu, kopię różnej jakości i my taką jedną kopię tutaj na wystawie prezentujemy, kopia w skali 1:1. No, u nas jest to ten już stan po konserwacji, który dokonano w roku 2002. I takim właśnie najbardziej rzucającym się w oczy elementem są takie białe punkty, podwójne, duże trójkąty. To są wypalenia, które powstały podczas pożaru mającego miejsce w nocy z 3 na 4 grudnia 1532 roku we francuskiej miejscowości Chambéry, to jest okręg Sabaudia. Tam płótno wtedy w 1530 roku się znajdowało ze względu na prawnych właścicieli całunu, którymi wówczas byli książęta z tej dynastii sabaudzkiej. Oni właśnie tam w Chambéry ufundowali kaplicę i w tej kaplicy płótno było przechowywane. Podczas pożaru skrzynia, w której całun się znajdował, zaczęła się topić i takie roztopione elementy tej skrzyni, krople z ołowiu, ze srebra, spłynęły nam na te miejsca i doprowadziły do powstania takich wypaleń. I tutaj na tych miejscach w 2 lata po pożarze, czyli w roku 1534, siostry klaryski naszyły ład. I wtedy też podszyły całun tak zwanym płótnem holenderskim z drugiej strony, żeby go wzmocnić. Z tamtej strony, gdzie oczywiście nie ma wizerunku. I taka sytuacja miała miejsce aż do roku 2002. Wtedy podczas konserwacji zdjęto płótno holenderskie, zdjęto łaty i nie naszywano tego ponownie.
Badania naukowe, te bardzo poważne, odbyły się 40 lat temu. Były prowadzone przez Amerykanów w 1978 roku.
Wtedy grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych, i to nie byle jaki naukowców, z różnych uniwersytetów, poprosili o odpowiednie pozwolenie, jeszcze wtedy właściciela całunu, który był ród Sabaudów, żeby przy okazji wystawienia móc go przebadać. I tak zrobili bardzo ważne badania, pomiary, dlatego że mieli całun przez, jak dobrze pamiętam, 150 godzin non-stop, dzień i noc badali w podczerwieni, ultrafiolecie, prześwietlenia różnego rodzaju, zdjęcia, skany, żeby zobaczyć jak najwięcej, zebrać jak najwięcej informacji. I stąd rzeczywiście do tej pory no, nie było tak gruntownego badania całunu zrobionego. Oczywiście były już pojedyncze badania.
Ale minęło 10 lat, przyszedł rok 1988 i badanie węglem, no i zawrzało. Kościół się myli, to płótno nie mogło okrywać Chrystusa.
Prawda, zresztą jak się patrzy na to zdjęcie, słynne zdjęcie z wynikiem na tablicy napisane, z wykrzyknikiem na końcu i takim wymownym założeniem rąk tych, którzy prezentowali ten wynik, to rzeczywiście można by pomyśleć, że odkryli nie wiadomo jaką prawdę. Nie zarzucałbym tu może laboratorium winy, że coś źle zrobili, bo to jednak były laboratoria renomowane i ludzie, którzy to robili, na pewno się na tym znali. Już pomijam kwestie ideologiczne, czy tam rzeczywiście chciano coś udowodnić, czy nie. Wydaje mi się jednak, że i o tym też była mowa teraz na ostatnim zjeździe w Chambéry, które Międzynarodowe Centrum Syndonologiczne z Turynu prezentowało, że ewidentnie istnieje jakiś czynnik na całunie, który zmienia jak gdyby jego wiek. Zbliżając się od krawędzi w kierunku środka, zmienia się również ewidentnie wiek całunu. A więc nie wiemy, co to jeszcze jest, ale nie wiem, jakaś substancja chemiczna, czy być może wzmocnione wątki lnu z późniejszych okresów, powodują, że rzeczywiście jest ten trend, jak to oni, ci naukowcy teraz ostatnio nazwali, że zmienia nam wiek całunu. Stąd trudno powiedzieć, czy rzeczywiście to jedno badanie węglem radioaktywnym rzeczywiście pokazuje, że całun jest fałszywy. Dlatego, że samo badanie węglem radioaktywnym nigdy się nie robi w odizolowaniu od innych badań. Jeśli na przykład badamy jakąś mumię czy jakiś inny materiał ze starożytności, Zawsze te badania są wsparte informacjami z innych dziedzin nauki, na przykład archeologia, numizmatyka czy inne tam dziedziny, żeby porównać orientacyjnie, z którego okresu to pochodzi. Samo badanie, i to zresztą na swojej stronie internetowej o tym badaniu wyraźnie mówią, nigdy nie robi się w odseparowaniu od innych. I tutaj właśnie co dziwo, wszystkie inne badania na Sołnierzu Turyńskim potwierdzają jego autentyczność, za wyjątkiem właśnie tego jednego. A z tym, że mówię, to badanie rzeczywiście może być prawdziwe, ale nie znaczy, że całun jest fałszywy, dlatego że próbka, którą pobrano, nie była reprezentatywna, mogła być rzeczywiście, nie wiem, zanieczyszczona, mogły być tam wątki z późniejszych okresów, co w sumie przy badaniu pokazało inny wiek.
Z Ewangelii według świętego Jana. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.
Na pewno musimy się odwołać do tego, że Ewangelia wskazuje, że ciało Jezusa zostało owinięte w płótna. To jest też bardzo nieścisłe określenie. No oczywiście my znamy jeszcze z historii coś takiego jak Justo z Manopello czy Sudario z Oviedo. Natomiast jeśli chodzi o sam całun, to jego długość i też umiejscowienie tego wizerunku na płótnie wskazuje jednak, że ciało leżało na jednej części, a druga część właśnie przychodziła za głową i przykrywała ciało od góry. No i tutaj w tym momencie jesteśmy przy tej drugiej części, gdzie widzimy postać od przodu. I wracając jeszcze do tego biczowania, również takie rany po biczowaniu możemy tutaj zaobserwować. Zwłaszcza na fragmencie, gdzie widzimy nogi. No widać takie znowu wachlarzykowate zarysy ran, podobnie na klatce piersiowej. To wskazuje, że biczowano po całym ciele. Najpierw z tyłu, później z przodu. Dalej, jakie mamy rany? No to rany po gwoździach. W przypadku stóp widzimy takie właściwie kałuże krwawe, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, w miejsca, w które był wbity gwóźdź. Najbardziej prawdopodobna wersja mówi o tym, że był to jeden gwóźdź. Stopy były ułożone jedna na drugiej. Nie użyto w przypadku osoby z całunu żadnej podpórki pod tymi stopami. One zostały przybite bezpośrednio do pionowej belki krzyża. Natomiast w przypadku rąk widzimy tylko jedną ranę. Dlatego, że druga jest przysłonięta drugą dłonią i widzimy, że ta rana jest na wysokości nadgarstka. Takie powszechne przeświadczenie wskazuje, że no, gwoździe wbijano w środek dłoni. Skąd to się wzięło? To się wzięło stąd, że śmierć poprzez ukrzyżowanie była stosowana aż do końca III wieku. Ale w tych czasach nie było jeszcze czymś powszechnym przedstawianie wizerunku Chrystusa na krzyżu. Jeśli przedstawiano już w ikonografii Chrystusa, to był to Chrystus majestatyczny, po zmartwychwstaniu, Chrystus, który króluje, który zwycięża śmierć, prawda, Chrystus Pantokrator. Dopiero gdzieś od około VII wieku te przedstawienia ikonograficzne Chrystusa zaczęły dołączać nam też ten wizerunek Chrystusa na krzyżu. Te wizerunki były coraz bardziej realistyczne. Ale jednak upływało bardzo dużo czasu. Wspomniałem, że śmierć krzyżową stosowano do końca III wieku. Czyli dla tych ludzi, którzy już te wizerunki Chrystusa na krzyżu tworzyli, wszelkie szczegóły związane z męką Chrystusa, jak chociażby to umiejscowienie gwoździ, nie były tak czytelne. I utarło się takie przekonanie właśnie, że gwoździe są wbite w środek dłoni i kolejne pokolenia to powielały. Otóż całun nam wykazuje, że tak właśnie nie było. Gwoździe były wbijane na linii nadgarstków. Gdybyśmy wbili gwóźdź w środek dłoni, te tkanki, które tutaj mamy, no nie wytrzymają nam obciążenia i takie ciało na krzyżu się zbyt długo nie utrzyma. A ludzie, których ukrzyżowano, umierali niejednokrotnie 2 albo 3 dni na krzyżu. Należało wbić w związku z tym gwoździe w takie miejsce, które gwarantowało, że ciało się będzie na krzyżu trzymało stabilnie. I właśnie wbijając te gwoździe na linii nadgarstków, już takie stabilne miejsce w tym momencie otrzymywaliśmy. I to, że gwoździe rzeczywiście były wbite na linii nadgarstków, potwierdza nam też brak kciuków tutaj na całunie. Dlatego, że wbijając gwóźdź na linii nadgarstka, utrafiamy tym gwoździem w szczelinę destota. To powoduje, że nie uszkadzamy żadnych kości, ale już w tym momencie to miejsce jest na tyle stabilne, że jest w stanie nam utrzymać nawet ciężar ponad 100 kg. Ale przebijając dłoń w tym miejscu, my powodujemy uszkodzenie nerwu pośrodkowego, który właśnie przez to miejsce przebiega, przez tą szczelinę destota. I jeśli ten nerw uszkodzimy, to możemy doprowadzić nawet do paraliżu całej dłoni, a najczęściej przynajmniej do paraliżu palców. I takim tego tutaj widocznym dowodem jest złożenie się kciuka do środka dłoni. Słyszałem taką opinię, że większy ból człowiek może odczuwać tylko podczas przerwania rdzenia kręgowego. Tylko przerwanie rdzenia kręgowego spowoduje śmierć w ułamku sekundy. Ból, który będzie spowodowany wbiciem gwoździa na linię nadgarstka w rękę, będzie promieniował aż do ramienia, będzie bardzo, bardzo silny i będzie towarzyszył temu człowiekowi przez cały ten czas, który upłynie od momentu przybicia do krzyża aż do momentu śmierci.
Jest to rzeczywiście fascynujące płótno, najbardziej autentyczny świadek, relikwia historycznej postaci Chrystusa na ziemi. Władysław Sienkiewicz, profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pracownik drugiej katedry i kliniki kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego imieniem dr Jana Bidziela w Bydgoszczy. Naukowcy, ci właśnie nawet można powiedzieć Żydzi, którzy przystępują do całunu, chcieli obalić ten mit sami w tej chwili. No jeden z nich, przynajmniej z profesorów, Berschwartz, który mówi, że może się naradzić nawet swoim kolegom, ale ślady na całunie zgadzają się z przekazem ewangelicznym z czterech Ewangelii do enty potęgi. Czyli jedno znowu potwierdza drugie. Śmierć krzyżowa była najbardziej okrutną śmiercią w tym czasie. Film Gibsona Pasja oddaje bardzo dobrze to, co się działo wówczas w Jerozolimie, kiedy Chrystus był sądzony, później maltretowany aż do śmierci krzyżową. Ale śmierć krzyżowa między innymi była taka podła, że przede wszystkim prowadziła, o czym się często nie mówi, do uduszenia. Osoba zawieszona na krzyżu się dusiła, gdyż aby zaczerpnąć powietrza, musiała się podnieść do góry. Jeżeli nogi były skrępowane, było to rzeczywiście bardzo trudno. Taka osoba zmaltretowana biczowaniem, gdzie po prostu wyrywano ciało, gdzie tracił krew, gdzie tracił wodę, gdzie już mógł umrzeć ze wstrząsu czy pokrwotocznego, hipowolemicznego, czy takiego nawet biczowania, a więc uszkadzanie nerwów międzyżebrowych, mięśni żebrowych, uszkodzenie płuca. Wiele, wiele czynników mogło powodować, że ta śmierć mogła nastąpić w każdym momencie, ale krzyż dopełniał jeszcze tej miary wielkiego cierpienia.
Z Księgi Izajasza. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
Kapłani mówią, że Chrystusowi, Zbawicielowi świata, z miłości pękło serce na krzyżu.
To jest jedna z możliwości. Ostatecznie, wydaje krzyki, zwisła mu głowa. To mogło być pęknięcie serca, ale ona było poprzedzone wieloma czynnikami, które do tego prowadziły. Ale opisuje się takie elementy, komuś pękło serce z rozpaczy. Nie jest to taki wymysł literata. Rzeczywiście, tutaj między innymi przeżycia psychiczne potworne, przeżycia fizyczne, udręka powodują całą burzę neurohormonalną w ustroju. Wrazem tej burzy jest wzmożony wyciew katecholamin, które biczują serce. I w związku z tym może być tak uszkodzone, że może ulec również pęknięciu. Oczywiście. Natomiast natura śmierci Chrystusa była złożona. Chrystus wisiał na krzyżu 3 godziny. Można powiedzieć, i tak długo. A Jego ciągnięto po prostu. I te upadki, które są w drodze krzyżowej, to potwierdzają, bo było zmasakrowane kolano. Nie mógł iść na lewe kolano. Było tak zmasakrowane, co wynika z badań całunu. Nie mówiąc o innych urazach, klatki piersiowej twarzy z pękniętym nosem, z krwiakiem pod okiem, pękniętą żuchwą i tak dalej. To były jedne rany. Pamiętajmy, to było potworne. Wbijanie gwoździ długości 13 cm, czyli podobnie do dzisiejszych podkładów kolejowych. Rozciąganie tego ciała.
To ciało musiało być całe we krwi.
Tak. Pamiętajmy, że Piłat na samym początku nie widzi żadnego powodu, żeby w ogóle w jakiś sposób Chrystusa ukarać. wszelkie dowody, które mają świadczyć na niekorzyść Chrystusa, no są przez Piłata odbijane niejako. Wiemy, że Żydzi na niego naciskają, no używają różnych argumentów, też posuwają się do takiego twierdzenia, że jeśli Chrystus zostanie uwolniony, no to Piłat pokaże, że nie jest przyjacielem Cezara. Takie argumenty czysto polityczne. W pewnym momencie Piłat ugina się i wyrokuje o tym, żeby Chrystusa ubiczować. Ubiczować go brutalnie. I liczy na to, że widok zakrwawionego Chrystusa wystarczy. Że Żydzi się zlitują. No wiemy doskonale, że tak się nie stało. Piłat ostatecznie uległ wszelkim naciskom i dopiero wtedy zawyrokował o śmierci krzyżowej. I wtedy już to biczowanie nie jest powtarzane. Właściwie Chrystus od razu otrzymuje krzyż, samą belkę poziomą na ramiona i z tą belką udaje się na Golgotę. Czyli no właśnie powiedzielibyśmy, że ciało Chrystusa, czy człowieka z całunu, no było jedną wielką raną. Głównie źródłem tych ran właśnie było biczowanie.
Z Ewangelii według świętego Jana. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano.
Kopia całunu to jest główny element naszej wystawy, ale nie tylko. Po obu stronach kopii są wystawione takie gabloty, w których zaprezentowaliśmy narzędzia tortur. Oczywiście repliki narzędzi.
Podejdźmy do tej gabloty.
Jedna gablota zawiera gwoździe, fragment włóczni oraz dwa przykładowe rzymskie bicze. Gwoździe no, musiały być odpowiednio długie, musiały być odpowiednio masywne. Oczywiście ich rolą było przebicie ciała na wylot, przebicie również belki krzyżowej na wylot i one musiały ciało na krzyżu trzymać stabilnie. Rzymskie bicze, no takie bicze no, składały się z drewnianej rękojeści, do niej były przymocowane rzemienie, najczęściej trzy i każdy z rzemieni posiadał specyficzne zakończenia. Oczywiście Rzymianie stosowali haczyki, ale nie tylko, też kulki ołowiane, mogły być to fragmenty kości zwierzęcych, mogły być to zaszlifowane kamyki, fragmenty szkiełek nawet. Niemniej rany, które widzimy na całunie, no wyraźnie wskazują, że użyto biczów, które miały zakończenia w formie ołowianych kulek i kości pochodzenia zwierzęcego. No i fragment włóczni. Oczywiście włócznia była odpowiednio długa. No akurat w przypadku włóczni użytej przez rzymskich żołnierzy podczas wydarzeń związanych z męką Chrystusa, no ten grot wynosił gdzieś pomiędzy 15 a 18 centymetrów. Szacuje się, że w granicach 12, może 13 centymetrów długości tego grota zostało wbite w ciało. W tym momencie warto podkreślić no, miejsce wbicia tej włóczni, no prawy bok. Kiedy oprowadzam moich gości, no bardzo często się pojawiają pytanie, dlaczego rana na boku Chrystusa jest po prawej stronie, skoro serce jest po stronie lewej. Jest to takie błędne przekonanie cały czas, że serce mamy po lewej stronie. Otóż nie, serce jest położone centralnie, tylko ono jest zwrócone koniuszkiem w lewą stronę. No i gdybyśmy tak mieli oszacować, no to gdzieś w granicach może 2/3 serca znajduje się bardziej po lewej stronie, a 1/3 bardziej po stronie prawej. Druga rzecz, dlaczego takie uderzenie zadano z prawej strony? Żołnierze rzymscy byli tak szkoleni i o tym nawet możemy przeczytać w takiej publikacji De Bellum Gallicum, czyli o wojnie galijskiej, autorstwa samego Juliusza Cezara. On tam wspomina o szkoleniach żołnierzy i jest tam taki fragment, który też mówi, że żeby uderzenie zadawać z prawej strony, dlatego że kiedy z kimś walczymy, no to oczywiście mamy przed sobą przeciwnika. Ten przeciwnik również ma jakąś broń, ma jakieś uzbrojenie, ma jakąś tarczę przy sobie, ma jakiś hełm na głowie. No i oczywiście ta tarcza jest po lewej stronie. On z lewej strony się tą tarczą zasłania, więc w tym momencie taki żołnierz szuka miejsca, gdzie mógłby uderzyć i zadać jednocześnie śmierć temu przeciwnikowi. I najczęściej właśnie jest to prawa strona. Także to przyzwyczajenie tutaj u żołnierza zadawania takiego uderzenia z prawej strony, no też miało swoje duże znaczenie w przypadku przebicia boku Chrystusa. W drugiej gablocie, do której teraz podejdźmy, mamy z kolei model korony cierniowej. Otóż badania, przede wszystkim badania archeologiczne i badania historyczne wykazują, że korona cierniowa to nie był taki prosty wieniec, tylko czepiec. Nawet byśmy powiedzieli taki kolczasty hełm, który tutaj widzimy, właśnie utkany z gałązek kolczastych dwóch gatunków krzewów. One były ze sobą splecione i na końcu u dołu były przymocowane do takich obręczy. I dopiero takie coś miało być nałożone na głowę Chrystusa. Widzimy, że te gałązki no, posiadają niejednokrotnie bardzo długie kolce. No, nie zapominajmy, że żołnierze bili te też Chrystusa trzciną po głowie. Nie trudno się domyślić, że takie kolce w tym momencie wbijały się jednak głęboko w skórę, powodowały bardzo silne cierpienie. Przede wszystkim będziemy je widzieć na tej linii skroniowej, ale też te rany przesuwają nam się ku górze. Czyli to nam wyraźnie potwierdza, że również na czubku głowy takie rany istniały. Oczywiście często ludzie podnoszą taki argument, że nie widzimy bezpośrednio czubka głowy tutaj na płótnie, ponieważ był jeszcze użyty taki czepek podczas pochówku, który miał podtrzymywać żuchwę. On się być może zachował do naszych czasów. Jest też prezentowany, o ile dobrze pamiętam, chyba w Niemczech. I tak jak mówię, on podtrzymywał tą żuchwę. W tym momencie ta krew, która by miała sączyć się bezpośrednio z tych ran na czubku głowy, oczywiście odbiła się na tym czepku i nie widzimy tego na samym całunie. Bardzo wyraźne rany po biczowaniu widać właśnie na tylnej części wizerunku. I widzimy mnogość tych ran. Plecy, pośladki, tylnia część nóg właściwie są w całości takimi ranami po biczowaniu pokryte. Są takie hipotezy, które twierdzą, że być może biczowały dwie osoby. Jedna była niższa, druga wyższa i one mają taki właśnie nieco wachlarzykowaty układ.
Jak my mamy traktować całun jako relikwię, jako ikonę?
Myślę, że jedno i drugie. To znaczy jako ikonę na pewno, dlatego że jest tam obraz, który Chrystus sam nam zostawił. I z tego, co pamiętam, Jan Paweł II oficjalnie kiedyś powiedział, że to jest relikwia. Oczywiście mówię, ciągle zakładając, że jest autentyczny, a tą kwestię Kościół nie ma kompetencji odpowiedzieć.
Kiedy po raz pierwszy ojciec zobaczył oryginał?
A kilka lat temu pojechałem tam i miałem to szczęście, że nie tylko zobaczyłem, a więc tak idąc, bo to był taki długi tunel, tam trzeba było odczekać swoje, żeby przejść, ale byliśmy na takim zjeździe syndonologów w Turynie, a więc ludzi, którzy zajmują się tam w jakiś sposób całunem. I na koniec sympozjum tego zjazdu mieliśmy mszę świętą w katedrze i przez to, że tam była dosyć solidna kontrola na bramkach, dosyć długo to trwało, żeby wszyscy ludzie weszli skontrolowani. Księża, którzy wchodzili najpierw, żeby się przebrać do zakrystii, mieli ponad 2 godziny możliwości spędzenia tak z odległości 1 metra od całunu, a więc naprawdę to było głębokie przeżycie. Mogłem kontemplować całun z pierwszej ręki i właśnie to uczucie, że jednak patrzę na krew Chrystusa, nie tylko w postaci wina, jak codziennie na mszy patrzę, bo jestem księdzem, ale również na tą krew, którą miał, jak był człowiekiem tutaj na ziemi.
Te inne relikwie, mam na myśli to, co Kościół przechowuje w Oviedo czy w Manopello. Czy tutaj jest zbieżność z całunem?
Największe korelacje są z chustą z Oviedo, dlatego że według tradycji jest to tak zwany sudarion, a więc to płótno, które okrywało bezpośrednio twarz Chrystusa, jeszcze pod całunem. I na tym płótnie widać krew, ślady krwi, symetryczne, dlatego że było owinięte dookoła i to był taki specyficzny sposób zawijania, więc wracała jedna część tego płótna, a więc to ta symetria się tam pojawiła. I oprócz tego ślady krwi na sudarionie odpowiadają śladom krwi na całunie. Krew na całunie i na sudarionie jest tej samej grupy AB, a więc w związku z tym jest to duże prawdopodobieństwo, że to jest ta sama krew, ten sam człowiek. Jeśli chodzi z kolei o Manopello, to rzeczywiście tutaj jest zbieżność obrazu, to znaczy twarz Chrystusa z Manopello jest bardzo podobna do twarzy Chrystusa na całunie, z tym, że z Manopello oczywiście Chrystus jest zmartwychwstały, ma otwarte oczy. Być może właśnie autor, który wykonywał taki bisior morski, wzorował się na całunie po prostu, tylko chciał przedstawić Chrystusa zmartwychwstałego właśnie z otwartymi oczami.
Proszę Ojca, a cuda eucharystyczne, one się przecież zdarzają na przestrzeni wieków, nawet i w naszych współczesnych czasach, chociażby Sokółka Polska. Hostia, widomy dla nas sposób, zmienia się w autentyczne ciało, ludzkie ciało i krew, które są badane. Czy te wyniki pokrywają się z tymi odkryciami z całunu turyńskiego, chociażby grupa krwi AB?
Nie mam wszystkich danych przed sobą, ale z tego co pamiętam, we Włoszech, w Lanciano, cud eucharystyczny i tam przebadano krew, okazało się, że grupa krwi jest ta sama co na całunie AB. I też ostatnio, czytając wywiad z profesorem Zbigniewem Treppą z Uniwersytetu Gdańskiego, również komentował, że grupa krwi ze Sokółki również jest AB, a więc ta sama, która na całunie i w tym pozostałych miejscach cudów eucharystycznych.
Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
praktycznie wszystko, co jest opisane w Ewangelii, możemy odnaleźć na całunie. Widzimy najpierw czerwoną krew, a więc pierwsze pytanie, dlaczego jest czerwona? Dlatego, że właśnie została poddana procesowi w wyniku wstrząsu, który doświadczył ten człowiek, a więc właśnie w Ewangelii czytamy, że Chrystus, modląc się w Ogrójcu przed swoją śmiercią, tak mocno był pod wrażeniem tej swojej śmierci, że pocił się krwią. To jest specjalny proces właśnie, że ta krew wydostaje się z potem. Każdy ma z doświadczenia na pewno swojego wie, że krew, jak się przed tym na przykład palec, z czasem brązowieje, natomiast ta czerwona została. Więc widzimy, że to jest poświadczenie, że ten człowiek był w tym wstrząsie. Druga rzecz, bardzo wyraźnie na całunie widać ślady biczowania. Nawet można stwierdzić, że to było flagrum rzymskie, a więc ten rodzaj bicza, którym wtedy ogólnie biczowano złoczyńców. Widzimy na całunie również ślady krwi na głowie, po całej głowie, które odpowiadają ranom kłutym, a więc to musiała być jakaś korona cierniowa. Mało tego, to również był hełm cierniowy. Oprócz tego widzimy ślady po gwoździach, zarówno na nogę, jak i na rękach. I widzimy, że strumień krwi na całunie jest w dwóch kierunkach, więc odpowiadałoby to temu, że ten człowiek był ukrzyżowany, dlatego że osoby ukrzyżowane, żeby oddychać, musiały się podnosić, żeby nabrać powietrza i opuszczały się. I przy podniesieniu układ rąk był w jednej pozycji, przy opuszczeniu w innej. Stąd ta krew, która wypływała spod gwoździ, płynęła w dwóch kierunkach. Oprócz tego widzimy przebity bok Chrystusa z prawej strony i wiemy po badaniach, że jest tam krew podzielona na czerwone krwinki i osocze, a więc to jest też dowód, że ta osoba, która miała przebity ten bok, na pewno nie żyła, dlatego że krew już nie cyrkulowała i następuje pod wpływem grawitacji zwykłe podzielenie cząsteczek cięższych od tych lżejszych, a więc to, co zaświadczył święty Jan, że zobaczył, że wypłynęła krew i woda, on po prostu zobaczył czerwone krwinki i osocze, które wytrysnęło po przebiciu boku. Na całunie widzimy również obtarcia barek z tyłu, dlatego że Chrystus musiał dźwigać krzyż. Nie wiadomo, czy to była sama poprzeczna belka, czy również cały krzyż. Wiadomo jednak, że musiała się przemieszczać, skoro te obtarcia są tak wyraźne. Widzimy również na twarzy opuchliznę, co mogło być w wyniku bicia po twarzy, co też bardzo wyraźnie Pismo Święte pokazuje, że pluli mu w twarz i uderzali go rękami. To był taki charakterystyczny sposób bicia prawą ręką. Widzimy jeszcze kolano zniekształcone. Tradycja mówi, że Chrystus upadał podczas drogi krzyżowej.
Czy wciąż prowadzone są badania?
To znaczy, może nie ma tak bezpośrednio jakichś nowych badań na samym całunie, natomiast korzystając z pobranych informacji właśnie z poprzednich badań, starają się różni naukowcy je opracować i coś w związku z tym nowego odkryć. Na przykład z ostatniego spotkania w Chambéry, o którym już wspomniałem, mieliśmy tam naukowca, który w ogóle praktycznie nie był związany z całunem turyńskim do tej pory, ale zajmuje się statystykami i postanowił przeliczyć w sposób bardzo taki rygorystyczny wszystkie wyniki tych laboratoriów, które datowały właśnie węglem radioaktywnym wiek całunu. I okazało się, że wykorzystując te zaawansowane metody statystyczne, niezależnie jakby pocięto płótna w tych laboratoriach, przyjął wszystkie możliwe kombinacje i było ich prawie 400 tysięcy możliwych kombinacji i obliczył możliwy wiek całunu i wszystkie z tych kombinacji pokazują, że istnieje ten trend, o którym tutaj żeśmy już wspominali. Z drugiej strony na przykład firma Enea i profesor Di Lazzaro zajmował się otrzymywaniem obrazu, bo jak wiemy, to co najbardziej jest takim frapującym albo takim po prostu nie dającym spokoju elementem na całunie, to właśnie obraz. Do tej pory, mimo że dysponujemy różnymi technikami, nie udało się nikomu w całości odtworzyć dokładnie takiego obrazu. Możemy odtworzyć obraz z pewnymi charakterystykami, na przykład zrobić zdjęcie i otrzymamy zdjęcie całunu, ale to otrzymane zdjęcie, otrzymany obraz odzwierciedla tylko kilka charakterystyk. Natomiast, żeby wszystkie razem zgromadzić, trójwymiarowość, negatyw, pyłki, które tam są zawarte, no do tej pory się jeszcze tego nie udało zrobić. I właśnie profesor Di Lazzaro próbował z użyciem laserów naświetlić płótno, żeby otrzymać coś zbliżonego. I rzeczywiście udało się mu, z tym, że dzisiaj nie dysponujemy taką mocą, żeby naświetlić, powiedzmy, płótno tego rozmiaru, jakim jest całun. Jemu się udało naświetlić, jak dobrze pamiętam, 0,5 cm przy olbrzymim nakładzie energii. Natomiast, żeby naświetlić 4 metry z hakiem na 110 cm, to po prostu nie dysponujemy jeszcze taką energią dzisiaj.
To, co rzuca się w oczy na waszej wystawie, to trójwymiarowe zdjęcia całunu. Co to jest?
Te plansze, tak zwane obrazy soczewkowe, one są takim, byśmy powiedzieli, elementem hologramu. Oczywiście nie wyświetlamy tutaj samego hologramu, bo do tego byśmy potrzebowali specjalistycznej aparatury, ale posługujemy się tymi obrazami soczewkowymi, które zostały po raz pierwszy wykonane w roku 2000 w laboratoriach w Eindhoven. I te obrazy wykonane na podstawie negatywów z roku 1931, właściwie powiedzielibyśmy, że są pokłosiem odkrycia z lat 70., dokładnie z roku 1974. Tego odkrycia dokonali specjaliści z NASA, czyli z tej amerykańskiej agencji kosmicznej. Oni również analizowali wizerunek, który znajduje się na całunie. I odkryli, że ten wizerunek ma w sobie naturalnie zawartą cechę trójwymiarową. I to jest o tyle ciekawe, że nie da się namalować, ani nawet sfotografować takim standardowym sprzętem fotograficznym żadnego obiektu, żadnej osoby, żadnego przedmiotu, rośliny, zwierzęcia czy człowieka, żeby taką cechę trójwymiarową w tym wizerunku naturalnie zawrzeć. Tutaj ta cecha jest zawarta, czyli wniosek jest prosty dla naukowców. Wizerunek powstaje w sposób naturalny. Jeśli na niego spojrzymy, widzimy, że pewne elementy są ciemniejsze, niektóre są jaśniejsze. Te jaśniejsze były nieco dalej od płótna. I w tym momencie to źródło, które miało ten wizerunek utrwalić, te czynniki, w mniejszym stopniu działały na płótno i przez to ten wizerunek tam zrobił się jaśniejszy. Te, które były bliżej ciała, na przykład bezpośrednio go dotykały, w tym momencie są ciemniejsze. Tworzy nam się taki kontrast. To jest kapitalnie chociażby widoczne w przypadku twarzy, gdzie widzimy poszczególne elementy twarzy, takie jak oczy, jak nos, jak usta. I to też miało swój udział właśnie w powstawaniu tej cechy trójwymiarowej. My dzięki temu możemy odtworzyć tą osobę w formie czy to figury, czy takiego trójwymiarowego modelu. Możemy go wyświetlić w przestrzeni i dzięki temu przekonać bezpośrednio, jak ten człowiek wyglądał.
Ale co to było? Co spowodowało to, że możemy dzisiaj w XXI wieku odtworzyć ciało tego mężczyzny? Co to było?
To jest właśnie dobre pytanie, bo takiej stuprocentowej pewności co do tego, jaki był mechanizm powstania wizerunku, my tak naprawdę dzisiaj nie mamy. To jest jednostkowe. Taki przykład, którym my dysponujemy. Tych teorii, które próbują na to pytanie odpowiedzieć, jest bardzo dużo. Taka najbardziej prawdopodobna, którą się bierze pod uwagę, zakłada nam dehydratację celulozy. Ja wiem, że to brzmi dla takiego przeciętnego słuchacza bardzo skomplikowanie, ale to nie jest w sumie takie trudne. Płótno jest lniane, czyli włókna lniane są pochodzenia roślinnego. Rośliny w sobie zawierają cukier złożony, celulozę. I ta dehydratacja celulozy ma polegać na tym, że jej związki zostaną pozbawione cząstek wodoru i tlenu. I w tym momencie może dochodzić do odbarwień. Tylko pytanie, na które naukowcy nie znają odpowiedzi, będzie takie, jaki czynnik w przypadku całunu doprowadziłby do takiej dehydratacji. Ale są też inne teorie. W świetle takiej wiary chrześcijańskiej powiemy, że po prostu zmartwychwstanie Chrystusa odpowiada za powstanie tego wizerunku. Tylko jeśli byśmy to odnosili znowu do wiedzy naukowej, to nie będzie żadna odpowiedź, ponieważ nie było żadnych świadków tego wydarzenia i nikt z nas nie wie, jak to wyglądało. My sobie możemy tylko wyobrażać. Część może gdzieś tam porównywać to do sceny przemienienia na górze Tabor. Wiemy z opisów ewangelicznych, że ciało Chrystusa się stało bardzo takie jasne. Duże światło się wyłoniło. I być może ta scena zmartwychwstania wyglądała w podobny sposób. Ale na pewno musiała być bardzo krótka, bo gdyby nawet taka energia zadziałała, gdyby ona też miała jakiś swój udział nawet w tej reakcji dehydratacji, o której mówiłem, to jednak musiał być to bardzo, bardzo krótki czas, bo włókna nie zostały uszkodzone, tylko właśnie ta struktura fizyko-chemiczna tych włókien się zmieniła i tak naprawdę wewnątrz tych włókien ten wizerunek jest zawarty. On nie jest namalowany, on nie jest wytarty, nie jest wypalony w żaden sposób, tylko jest ta struktura fizyko-chemiczna włókien zmieniona.
Odkryto również w 1978 roku, że był taki zwyczaj, żeby powieki były przymknięte, kładziono pieniążki. I również całun wykazał ślady po tych pieniążkach. Jeden to był ślad takiego pieniążka wydanego na cześć Piłata, a drugi wydane przez Cezara Tybariusza. Z tego samego okresu właśnie, z Chrystusa. Więc proszę zwrócić uwagę, takie drobne rzeczy. Nie mówiąc o pyłkach kwiatowych, które są tylko charakterystyczne właśnie dla Jerozolimy, Hebronu, znajdowane w jeziorze Genezaret, gdzie nigdzie indziej nie występują ślady piachu, który akurat właśnie skład jest charakterystyczny Jerozolimy i tak dalej. Czyli autentyczność jest tutaj potwierdzona w wielu, wielu przypadkach, tak jak powiedziano, do potęgi entej.
Istnieje bardzo dużo takich cech, które ciężko podrobić. Na przykład Całun jest negatywem fotograficznym. Fotografia została odkryta w XIX wieku. Natomiast nawet jeśli by pochodził ze średniowiecza, jak niektórzy twierdzą, no to jak fałszerz mógłby zrobić kliszę fotograficzną w tamtym czasie, gdy w ogóle o tym nie wiedziano? Oprócz tego posiada trzeci wymiar, a więc jak do tej pory nie wiadomo dzisiejszymi technikami, jak nanieść taki obraz na płótno, jak w tamtym czasie, niezależnie właśnie od kiedy by to było, można byłoby zrobić coś, co od skali szarości potrafi oddać trzeci wymiar. Kolejna rzecz, układ ran na ciele, zwłaszcza na głowie, odpowiada anatomii człowieka, a więc tam, gdzie są ślady krwi, one pojawiają się w miejscach, gdzie normalnie w człowieku są żyły. Natomiast ktoś, nawet w średniowieczu, jeszcze to też nie było znane, bo to dopiero z czasem ta wiedza o człowieku, taka medyczna, się pogłębiała. Choćby nawet ta przebita rana, to rozdzielenie krwi, osocze i czerwone krwinki, czego gołym okiem w ogóle nie widać, trzeba po prostu sprawdzić pod mikroskopem albo w ultrafiolecie. Kolejny dowód, a więc jest mnóstwo takich drobnych rzeczy, badań, które pokazują na zbieżność właśnie tego płótna z tym, którym był owinięty Chrystus. Dlatego ja również jako z wykształcenia fizyk informatyk, bardzo do mnie przemawiają te dowody naukowe.
Co mnie zastanowiło, to, że ciało tego człowieka nie zostało jeszcze poddane procesom gnilnym.
Zgadza się. Przy wszystkich badaniach nigdzie nie znaleziono procesu rozkładu. A więc poświadczałoby to też to, co mówi Pismo Święte, że Chrystus zmartwychwstał w czasie, który jeszcze ciało się nie zaczęło rozkładać.
Z Ewangelii według świętego Jana. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Do Turynu Całun dotarł w 1578 roku. Wcześniej ludzie nie widzieli tego, co my dzisiaj obserwujemy. Wszystko tak naprawdę rozpoczęło zdjęcie, które zostało zrobione 120 lat temu.
Tak, był to Secondo Pia, to był taki fotograf amator i on oczywiście, wykorzystując aparat, który wówczas był dostępny, gdzie zdjęcia wykonywane na takich szklanych płytkach, wykonał pierwszą fotografię Całunu. I to było, jeśli dobrze pamiętam, przy okazji wesela, które odbywało się w rodzinie książąca Bałuckich. Oni w roku 1453 w ramach takiej zwykłej transakcji handlowej pozyskali to płótno i byli jego posiadaczami przez 530 lat. I jeśli Całun był wystawiany w jakikolwiek sposób wówczas, to najczęściej właśnie przy okazji takich różnych uroczystości rodzinnych. I właśnie 25 maja 1898 roku odbywało się wesele i również Całun został zaprezentowany przybyłym osobom i przy okazji ten fotograf amator, Secondo Pia, który fotografował te wydarzenia, wykonał też pierwszą fotografię Całunu. I kiedy wywoływał później te szklane płytki, no to dostrzegł coś niezwykłego. Negatyw posiadał wizerunek mający cechę pozytywu. Z kolei, kiedy spojrzeliśmy na pozytyw, czy nawet kiedy spoglądamy dzisiaj na Całun, to widzimy tak naprawdę wizerunek na płótnie, który ma cechę negatywu. Jest to odwrócenie właściwości i od tego odkrycia datuje się dzisiaj tak zwaną erę naukową płótna. No muszą się wypowiadać nie tylko historycy czy archeologowie, ale też specjaliści od medycyny sądowej, specjaliści od prawa rzymskiego, specjaliści od obrazowania, od chemii, od fizyki, od numizmatyki, od botaniki.
Syndologia. Co to za nauka, dziedzina?
To jest nauka, jak nazwa mówi, syndone i logos, która wielopłaszczyznowo podchodzi do tego płótna. Dlatego trudno powiedzieć, żeby ktoś był syndonologiem tak naprawdę, bo to by trzeba być wszystkologiem. Syndonologia to po prostu zbiór nauk, z punktu widzenia których bada się całą.
A kto należy do polskiego centrum?
To centrum jest stosunkowo młode, bo dopiero powstało teraz w październiku przy okazji pierwszego dnia Całunu w Polsce, tam na naszej wystawie. wystawie w 5. rocznicę jej otwarcia. Mieliśmy szczęście, że na ten dzień całunu przyjechało dużo znanych ludzi, którzy zajmują się całunem w Polsce. Między innymi właśnie tutaj z Krakowa kilku profesorów, choćby ksiądz profesor, doktor habilitowany Roman Bogacz z Uniwersytetu Jana Pawła II, profesor Krzysztof Pilarczyk również z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Kucewicz z AGH. Mieliśmy też profesora Zbigniewa Treppę z Uniwersytetu Gdańskiego, profesora Idziego Panic i oczywiście jeszcze z Bydgoszczy był profesor Władysław Sienkiewicz, który jest lekarzem, kardiologiem i dzięki temu właśnie zajmuje się całunem od tej strony. I po prostu na tym pierwszym spotkaniu wszystkie osoby, które tam uczestniczyły, stały się w ten sposób członkami Polskiego Centrum Sedonologicznego.
Po prostu kiedyś przyszło zaproszenie, na które wielką radością odpowiedziałem. Przy okazji mogę dodać, że właśnie 11 sierpnia, 10-11 sierpnia wybieram się do Torynu, żeby bezpośrednio spotkać się z całunem, który będzie na polecenie Ojca Świętego pokazany głównie dla młodzieży. W każdym razie nauka dzisiaj bada już szczegóły. Ona nie bada, czy to jest autentyczne, co nie jest autentyczne. To dawno już zostało powiedziane i to przez nie katolików, nie chrześcijan, tylko ci, którzy się wywali do badania całunu, nawet za grube pieniądze własne. Grupa Sterb, tak, w 1978 roku, 2 miliony musiała zebrać własnych pieniędzy, sprzedali własne samochody, domy, żeby zebrać pieniądze na aparaturę, które właśnie pewne fakty ustaliły. Czyli my nie kłócimy się tej autentyczność. My mówimy o całunie, w które był zawinięty autentycznie Chrystus. Nauka daje nam możliwości potwierdzania tego faktu. Kościół właśnie na to pozwala, bo prawdziwa nauka z wiarą bardzo ma wiele wspólnego. Prawdziwa wiara prowadzi do nauki, prawdziwa nauka prowadzi do wiary.
Kim jest człowiek z całunu?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie rzeczywiście każdy musi sobie sam przygotować na podstawie tego, co zobaczy. A więc zapraszam serdecznie na naszą wystawę, która jest otwarta codziennie od 9 do 17 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Jeśli to jest rzeczywiście relikwia i tak ją traktujemy, no to tym, którzy wierzą, to i tak już pomoże. Natomiast tym, którzy nie wierzą, to nawet gdybyśmy to udowodnili na 100%, to i tak by nie pomogło, dlatego że wiara jest czymś, co przychodzi w wolny sposób. Oczywiście potrzebuje znaków i mogą pomóc, natomiast kto nie chce uwierzyć, to nawet gdyby widział rzeczy oczywiste, nie uwierzy.
W audycji udział wzięli
ojciec Mariusz Kiełbasa, Legionista Chrystusa, delegat oficjalnego Centrum Międzynarodowego Centrum Sedonologicznego z Turynu i przez to właśnie dyrektor Polskiego Centrum Sedonologicznego w Krakowie.
Paweł Woźniak, jestem tutaj przewodnikiem na wystawie Kim jest człowiek z całunu w krakowskim Centrum Jana Pawła II. Natomiast z wykształcenia jestem historykiem.
Władysław Sienkiewicz, profesor Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pracownik drugiej katedry i kliniki kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego imienia dr Jana Bziela w Bydgoszczy.
Fragmenty Biblii czytała Patrycja Malinowska. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.